Mili Państwo, jesteśmy w drugiej części, czyli w tej najistotniejszej części. Będę Państwu cytował i komentował artykuł My kontra autonomiczna broń z interia.pl. To, gdzie to się ukazało, to bez znaczenia, to jest przedruk z AFP. Autonomicznie działające drony budzą niepokój wielu ekspertów. Cytuję. Wobec ataku inteligentnej, autonomicznej broni byliśmy w dużej mierze bezradni. Bylibyśmy. Na taką ewentualność żaden kraj nie ma satysfakcjonującej odpowiedzi, wyjaśnia Stuart Russell, Brytol jakby. A Brytyjczyk, no właśnie, Brytyjczyk przedstawia scenariusz, w którym grupa terrorystyczna kieruje na przykład na Paryż, Waszyngton czy Londyn tysiące tak zwanych robotów morderców. Całe roje latających dronów samodzielnie rozpoznają, następnie zabijają zaprogramowane cele, którymi są konkretne osoby albo osoby o określonych cechach. Science fiction? No właśnie, to może teraz jakby troszeczkę zapytam, a dlaczego Paryż i dlaczego Waszyngton i dlaczego Londyn? Nie dlaczego nie na przykład New Delhi, nie dlaczego Kuala Lumpur i nie dlaczego Pekin? A no to musicie już sobie Państwo na to sami odpowiedzieć. A i teraz cytat, który jest pod tytułem autonomiczną broń jest skonstruować łatwiej niż samochody, które same jeżdżą. Stuart Russell nie jest wojskowym, który chce pozyskać duże fundusze na skuteczny system obrony. Wręcz przeciwnie. Domaga się zakazania na całym świecie tak zwanej zabójczej broni autonomicznej. Czyli w skrócie LOWS. Podobnie jak zrobiono z bronią chemiczną czy biologiczną, Russell nie jest też wrogiem techniki ani sztucznej inteligencji, czyli AI, Artificial Intelligence. Wręcz przeciwnie, jest profesorem informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, napisał wiele publikacji naukowych na temat sztucznej inteligencji, a także pomógł stworzyć niektóre z najbardziej rozwiniętych robotów na świecie. Dopiero po ponad 30 latach pracy zwrócił się przeciwko produktom swojej własnej dziedziny badawczej. Dlaczego? Ano, nasza cała cywilizacja, wszystko to, co szanujemy, opiera się na inteligencji. Jeszcze więcej inteligencji, a ludzkość nic bardziej nie... Jeszcze więcej inteligencji, a ludzkości nie będzie nic ograniczało. Dotyczy to również zabójczej broni autonomicznej. Tyle, że w tym przypadku usuwane są przydatne ograniczenia. Atak mogą przeprowadzić pojedyncze osoby, zawierając podobną liczbę ludzi, co bomba atomowa. Autonomiczną broń łatwiej skonstruować niż samochody, które same jeżdżą, bo musi ona spełniać o wiele niższe standardy wydajności, wyjaśnia Brytyjczyk. A prawda jest taka, że pierwsze roboty już niosą śmierć. I tutaj dochodzimy do Izraela. A pogranicza izraelski dron zabójca. Taki jest podtytuł. Izraelski dron zabójca. Pogranicze armeńsko-azerbejdżańskie, kwiecień 16 roku. Ten gorący region na Kaukazie to miejsce, w którym po raz pierwszy w historii świata ludzie giną od atakującej z powietrza inteligentnej broni. Automatyczny dron o 3-metrowej rozpiętości skrzydeł samodzielnie identyfikuje pojazd przewożący wrogich żołnierzy, szybko obniża lot i detonuje ważącą 23 kg głowicę. 7 osób ponosi śmierć na miejscu. W naukach, tutaj ciekawa historia. Po pierwsze, skąd wiadomo, że to był autonomiczny dron? Po drugie, które wojsko zostało zaatakowane? Wojsko której strony zostało zaatakowane? Po trzecie, dlaczego strona przeciwna nie podniosła na ten temat alarmu? Nie wiadomo. Nie wiadomo? Bo był izraelski. O to chodzi. Tak. Żydzi nienawidzą świata i chcą nim zawładnąć. To jest dla mnie oczywiste. Od dawna. Bardzo dawno. W związku z tym robią, a że są inteligentnym plemieniem, a z tego robią wszystko, żeby zlikwidować możliwie jak najwięcej swoich wrogów. A kto jest ich wrogiem? Ano, wszyscy ci, którzy im się nie podporządkują w przyszłości. Teraz i w przyszłości. No więc Jedziemy dalej. W naukach, cytuję, w naukach wojskowych zabójcza broń autonomiczna uchodzi za trzecią zaraz po wynalezieniu prochu strzelniczego oraz bomby atomowej rewolucją w sposobie prowadzenia działań wojennych. Jej pojawienie się zmieniło radykalnie dynamikę pola walki. Powodem tego, że pierwszy atak z zastosowaniem latającego robota mordercy w dużej mierze pozostał niezauważony, jest zapewne fakt, iż nastąpił on na obszar trwającego od dziesięcioleci konfliktu granicznego między Armenią a Azerbejdżanem, czyli poza zasięgiem wzroku światowej opinii publicznej. To jest oczywiście kłamstwo. Kłamstwo po pierwsze, po drugie i po trzecie kłamstwo. To już wytłumaczyłem dlaczego. A, to Ormian. Ormian zabił specjalny dron typu Harop. Stanowi on połączenie pocisku odrzutowego nakierowującego się na np. źródło promieniowania radarowego oraz zwyczajnego drona. Może być też specjalnie, bowiem sterowany zdalnie przez znajdującego się na ziemi operatora. Może być, ale nie musi. To skonstruowane w Izraelu urządzenie oczywiście potrafi autonomicznie latać, samodzielnie zlokalizować radar na podstawie wysyłanych przez niego fal, zlikwidować go, przeprowadzić atak kamikadze. Misja Harpa trwa 6 godzin, jeśli w tym czasie nie znajdzie on niczego, co odpowiadałoby zidentyfikowanemu celowi, samodzielnie wraca do bazy. Proszę Państwa, to jest tak, że proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy. Że wszelkiego rodzaju konflikty zbrojne, gdziekolwiek, ale na uboczu, im bardziej na uboczu, tym lepiej, a takim konfliktem na uboczu jest bez wątpienia konflikt armeńsko-ormiański, jest świetnym polem do testowania wszelkich łajdactw. Jako, że Żydzi są plemieniem łajdackim, wobec tego nic dziwnego, że przy pomocy swoich wyjątkowych umiejętności intelektualnych no i gigantycznych pieniędzy płynących ze Stanów Zjednoczonych potrafią zrobić coś z niczego, to już od dawna wiadomo, a na przykład pieniądze z powietrza, potrafią zrobić coś z niczego, a w szczególności coś, co zabija, bo oni są w tym specjalistami. No i teraz dalej cytuję. Na razie ta zabójcza broń autonomiczna kosztuje kilka milionów dolarów za sztukę. Póki co czujniki mają względnie prostą budowę, więc nie są w stanie super dokładnie zidentyfikować celów, a człowiek ciągle jeszcze ma możliwość kontrolowania kierowanego zabójczym algorytmem drona. Ale co będzie, jeśli takie urządzenia staną się mniejsze, inteligentniejsze, przede wszystkim tańsze, jeśli nie będzie się już opłacało, aby każde z nich nadzorował pilot? Broń z drukarki 3D. Amerykańca pod tytuł. Broń z drukarki 3D. Amerykańskie wojsko zmierza do tego, aby za pomocą drukarek 3D móc na zawołanie produkować setki lub tysiące autonomicznych systemów jednorazowego użytku w zależności od aktualnego zapotrzebowania, wyjaśnia Frank Sauer z niemieckiego Uniwersytetu Bundeswehry. Chciałem zwrócić uwagę, że w tym zdaniu jest zawarta sprzeczność. Setki, tysiące takich samych autonomicznych systemów jednorazowego użytku nie produkuje się przy pomocy drukarek 3D. To jest rzecz dla półgłówków. To jest teza dla półgłówków. Przy pomocy drukarek 3D robi się pojedyncze egzemplarze. Lub dwa, trzy. Ale nie robi się masówki. Masówkę robi się używając robotów do tego w halach produkcyjnych. Tak jest. No ale przecież to nie ma, ten artykuł nie ma na celu zorientowanie Państwa, pogłębienie tematu. On ma zupełnie inne cele. I teraz cytuję. Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności, czyli DARPA, źródło nowinek amerykańskiej armii, które wynalazło m.in. poprzednika internetu, technologię stealth, stosowaną w samolotach wojskowych, czy też GPS-a, już pracuje nad robotami mordercami, których komunikacja ogranicza się do minimum. o komunikacjach bezpośrednich, tak jak w przypadku stada wilków, twierdzi kierownik programu Jean-Claude Ladé. Ale czy tego rodzaju ataki przeprowadzane przez całe roje dronów są w ogóle technicznie możliwe? Znaczy ja nie będę wchodził w te szczegóły, bo tutaj można z tym nie polemizować, tylko po prostu w sposób śmieszny zdewałwować to. I tutaj myślę Stephena Hawkinsa, tego biedaka Brytola, który tego inwalidy, który ponoć ma bardzo wysoką inteligencję. Myślę, że skonstruowanie w pełni funkcjonalnej sztucznej inteligencji może oznaczać koniec rasy ludzkiej. No, pewnie ma rację. Od dawna zresztą przeciwko temu występuję. Jeszcze kilka lat temu komputery nie potrafiły odróżnić kota od psa. Obecnie natomiast algorytmy przepatrujące, w cudzysłowie, przypatrujące się danym, korzystają z powiązań, których powstawanie nie są w stanie odtworzyć nawet specjaliści. Pozostaje im się tylko dziwić. Oprogramowanie stworzone na Uniwersytecie w Oxfordzie potrafi z zdjęcia mężczyzny odczytać jego orientację seksualną z 90% trafnością. Nikt nie rozumie, jak mu się to udaje. Dla porównania ludzie trafiają średnio w 60% przypadku. To wynik niewiele lepszy, niż gdyby po prostu zgadywali. No tak, bo gdyby zgadywali, to jest 50-50, prawda? A proszę Państwa, nie jestem w stanie, bo nie mam wiedzy na ten temat, czy istotnie to jest fake news, czy to jest prawda. Nie wiem. Bardzo często w takich przypadkach nie wiem, po prostu podchodzę do tego z ogromną rezerwą. Do tego, co zostało napisane. Czyli jak już sam, jak Państwo wiecie, sam byłem programistą w życiu, i do tej pory wiele ze sposobów myślenia, projektowania, programowania mi zostało, to dobrze wiem, że algorytmy przypatrujące się danym korzystają z powiązań, których powstanie nie są do końca otworzone od specjaliści. To jest po prostu kit. To jest kit. Jak do tej pory, mili Państwo, myślą, że wszystko, za wszystkim stoją ludzie. Ale nie tak dawno programiści potrzebowali wielu miesięcy, aby nauczyć komputer gry w szachy na mistrzowskim poziomie. Istotnie. Matthew Lai z Londyńskiej Akademii Medycznej zaprogramował z kolei algorytm, który opracowuje najlepszą dla siebie strategię uczenia się. Co to znaczy dla siebie? Dla kogo siebie? A zaprogramował algorytm, który opracowuje najlepszą dla danej osoby strategię uczenia się. A kolejny przykład. Zanim upłynęły 72 godziny, w czasie których algorytm grał sam ze sobą, myślę o szachach, to jest albo złe tłumaczenie, albo coś tu jest nie tak, ale zanim upłynęły 72 godziny, w czasie których algorytm grał sam ze sobą, stał się lepszy niż 98% wszystkich jego przeciwników rodzaju ludzkiego na całym świecie. I to mogę sobie wyobrazić, bo jeśli te algorytmy potrafią absorbować wiedzę, której poprzednio nie miały, ale absorbować ją w sposób tak uporządkowany, żeby ona tworzyła wartość dodaną na przyszłość, to oczywiście tak. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy, że w ciągu 72 godzin, jeśli algorytm gra sam ze sobą, czyli komputer, znaczy muszą być dwa komputery, tam jeden, dwa komputery muszą, które grają ze sobą, ale jest jeden algorytm, to proszę sobie wyobrazić, ile trylionów czy kwadrylionów operacji jest wykonywanych w czasie tych 72 godzin. To jest po prostu oczywiste. Oczywiste jest, że on może być o 90%, znaczy ten algorytm może w pewnym momencie być o 90% lepszy niż wszyscy jego przeciwnicy rodzaju ludzkiego. To dla mnie jest oczywiste. To akurat tak. No i teraz cytuję dalej. W porównaniu do tego stworzenia, do tego algorytmu, stworzenie robota mordercy, który potrafi się zidentyfikować i zlikwidować określony cel, jest dziecinnie proste. Przecież funkcja rozpoznawania twarzy wyposażona jest obecnie pierwszy lepszy smartfon. No i teraz dalszy ciąg. Kończy się nasz czas na działanie. Tenże Stuart Russell mówi, sztuczna inteligencja to przyszłość. Ktokolwiek obejmie w tym zakresie wiodącą rolę, będzie władcą świata. Tłumaczył niedawno rosyjski prezydent Władimir Putin. Jeśli drony jednego państwa zostaną zniszczone przez drony innego państwa, jedyną opcją tego pierwszego będzie poddanie się. W Rosji nad tym problemem pracuje co najmniej 10 narodowych centrów badawczych. Podczas specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w listopadzie 2017 roku, którego celem była regulacja kwestii wojskowego zastosowania AI, znów, jak w ubiegłych latach, najbardziej odwlekały wprowadzenie zakazów te państwa, które najmocniej inwestują w rozwój robozabójców. Oprócz Rosji był to Izrael i Stany Zjednoczone. To fatalna wiadomość, ponieważ za kilka lat będzie za późno na działania, mówi Stuart Russell. Więc proszę Państwa, Rosja, być może, w Rosji wszystko jest możliwe. Tutaj, ale bym ich nie Rusów bym specjalnie nie faworyzował w tym wyścigu. Natomiast Izrael i Stany Zjednoczone oczywiście tak. To jest jasne. I to Izrael i Stany Zjednoczone razem, nie osobno. Bo to nie jest nawet, to są teoretycznie oddzielne państwa. Ale jak Państwu mówiłem wielokrotnie, a amerykańscy konserwatyści, amerykańscy prawicowcy mówią nie od dzisiaj, a od 10, od 15 lat, że Waszyngton jest kolonią żydowską, kolonią państwa Izrael, więc no chyba oni wiedzą lepiej niż my, prawda? No i teraz jeszcze Stephen Hawking. Hawking również jest pełen obaw. Myślę, że skonstruowanie w pełni funkcjonalnej sztucznej inteligencji może oznaczać koniec rasy ludzkiej, ale dlaczego maszyna miałaby kształcić świadomość i z jakiego powodu byłoby to dla nas groźne? Russell z kolei wyjaśnia. To proste. Każde inteligentne urządzenie, nawet to, które wykonuje tak proste zadanie jak przynieść kawę, zrozumie, że wyłączone lub pozbawione energii nie będzie w stanie realizować celu. Stąd też za pomocą wszystkich dostępnych jej środków będzie próbowało zapobiec utracie zasilania. Nieuniknione jest więc, że maszyny wykształcą w sobie instynkt samozachowawczy, tak samo jak człowiek. Dlaczego więc nie zamontujemy w nich po prostu guzików awaryjnych? Otóż wtedy hakerzy mogliby je z łatwością wyłączyć. Roboty stałyby się bezużyteczne. No i tak właśnie to wygląda. I teraz podtytuł. Sztuczna inteligencja nie potrzebuje dronów, aby zniszczyć ludzkość. A z kolei jakiś Żyd, on oczywiście nie identyfikuje się go na wszelki wypadek, pisze, sztuczna inteligencja nie potrzebuje ani dronów, ani kontroli przez internet, by zniszczyć ludzkość. Wyjaśnia prowadzący badania nad AI Eliezer Jutkowski. No, to już Państwo wiecie, Eliezer. Jak Lejzorek Rojszmaniec. Problem tkwi nie w tym, że posiadać będzie broń, ale że będzie od nas mądrzejsza. Do unicestwienia naszej cywilizacji wystarczyłoby zaledwie kilka zmanipulowanych bakterii. Przepraszam. Sytuacja, w jakiej obecnie znajduje się ludzkość w świecie nauki, nazywana jest problemem goryla. To znaczy, około 10 milionów lat temu nasi przodkowie małp człowiekokształtnych dopuścili do tego, by oddzielił się gatunek, który fizycznie był wprawdzie słabszy, ale intelektualnie zdecydowanie ich przewyższył. Dzisiaj egzystencja goryli zależy od dobrej woli właśnie tego gatunku. Nie wiem, może spotkać na ten sam los. Jeśli złożona sztuczna inteligencja nie zostanie wyposażona w bariery, które w żadnym wypadku nie da się pokonać, wtedy niczym myślący z prędkością światła, wszechwiedzący haker będzie próbował wyzwolić się spod kontroli swoich reagujących w zwolnionym tempie stwórców. Sztuczna inteligencja jest w pierwszym podejściu, już w pierwszym podejściu musi być perfekcyjnie zaprogramowana, wyjaśnia Jutkowski. Bo może się zdarzyć tak, że na restart, aktualizacja oprogramowania oraz reinstalacji nie będzie już czasu. Nie jestem pewien, czy chciałbym być tym, który ma nacisnąć przycisk restart, wyjaśnia autor książek oraz konstruktor rakiet Elon Musk. Ponieważ to ja byłbym pierwszym, którego maszyna zabije. A proszę Państwa, w tym artykule jest dużo prawdy, ale jeszcze więcej kłamstwa. Dużo przeinaczeń, dużo niedopowiedzeń, dużo zafałszowań. A ja tylko na niektóre z nich zwróciłem uwagę. Jak powiedziałem, sztuczna inteligencja w tej chwili, a nad nią pracują Chiny i Izrael plus Stany Zjednoczone. Przypuszczam, jestem prawie tego pewien, z czasem wzięty. Izrael i Stany Zjednoczone. Po prostu Izrael nie miałby takiej możliwości sprawczej, gdyby nie Stany Zjednoczone. I tutaj jest tak wiele różnego rodzaju pytań, zastrzeżeń, znaków zapytań, znaczy właśnie pytań, zastrzeżeń, niedopowiedzeń, że tak naprawdę można to traktować, ten artykuł można traktować w kategoriach jakich? Ostrzeżenia, że w przyszłości coś takiego może się zdarzyć. To znaczy, co to znaczy coś takiego może się zdarzyć? To znaczy, że atak przy pomocy spreparowanej, nafaszerowanej danymi sztucznej inteligencji będzie mógł mieć miejsce. Bo wystarczy, że drony, o których mowa, o których była mowa w tym artykule, państwa X, na przykład państwa pod tytułem Stany Zjednoczone, będą reagowały na umundurowanie armii chińskiej. I koniec. I nie trzeba więcej. Naprawdę możecie mi Państwo wierzyć? Nie trzeba więcej. Będą nie skanowały twarzy, tylko skanowały postać. I przyglądały się, gdzie znajdują się, czy to jest mundur, czy to nie jest mundur, czy to jest mundur armii chińskiej, czy też nie. Jeśli będzie atak w kierunku Chin, no to powiem więcej, to nawet nie trzeba, nie trzeba specjalnie się wysilać, tylko będzie atak tylko na osoby umundurowane. I to bez znaczenia, czy to będzie strażak, czy to będzie policjant, czy to będzie wojskowy, czy to będzie jakikolwiek inny człowiek ubrany w mundur. Koniec kropka. Dla mnie to jest proste jak konstrukcja cepa. A oczywiście proszę nie zapomnieć o tym, że żeby zabić, to trzeba mieć z czego zabić, prawda? A duże drony, tak jak ten dron, o którym wspomniano na początku, tej 3-metrowej, o 3-metrowym tym rozstawie skrzydeł, to to jest bajka, to jest, to może się nadawać do tego, żeby zaatakować, żeby zabić kilkudziesięciu ludzi, kilkuset ludzi, a żeby być może zniszczyć jedną ciężarówkę, ale już na pewno nie czołg. A więc tutaj, gdy się zacznie człowiek wgłębiać w temat, to się okaże, że to są na razie bzdury. Dopóki nie ma broni, która na wzór na przykład broni, która przy pomocy fal elektromagnetycznych zabija, albo broni, która przy pomocy fal świetlnych zabija, albo coś takiego. Na razie, dopóki nie ma tego typu broni, przy założeniu, że jej nie ma, tego ja nie jestem pewien. Ale załóżmy, że na razie tej nie ma i trzeba ludzi zabijać, no po prostu materiałem wybuchowym, no to chyba na razie to jest po prostu czyste science fiction. Science fiction, aczkolwiek, no właśnie. Jesteśmy na najlepszej drodze, jako ludzkość, na najlepszej drodze do tego, żeby jednak to się zmieniło na naszą niekorzyść. To, że Żydzi przy tym majstrują, to najgorsza z moich możliwych wiadomości, dlatego, że to jest plemię tak straszliwie ekspansywne, tak straszliwie łajdackie, zbrodnicze, że właściwie trudno sobie wyobrazić coś gorszego. Proszę sobie wyobrazić, że najlepszym tego dowodem jest Bliski Wschód. Dlaczego na Bliskim Wschodzie się gotuje? Zadałem to pytanie wielokrotnie. Dlaczego się gotuje na Bliskim Wschodzie w okolicach Izraela, a nie gotuje się na przykład wokół Malezji? No, na przykład. Albo wokół Ekwadoru. Dlaczego? No, bo Bliski Wschód ma coś takiego specjalnego, wyjątkowego. Tym czymś specjalnym, wyjątkowym jest właśnie Izrael. Państwo żydowskie. To jest największe nieszczęście, jakie nas spotyka wszystkich ziemiach. Tak, proszę Państwa. Nas oczywiście, w szczególności Polaków, ale myślę, że wszyscy w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, dziesiątej kolejności będą, doświadczą tej frajdy, w cudzysłowie, bycia wrogiem Izraela. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.